swojej książce Nie zmarnuj swojego życia opisuje historię pewnego małżeństwa. I to małżeństwo przeszło na o wiele wcześniejszą emeryturę. Zarobili w swoim życiu wystarczająco dużo, że nie musieli już pracować. On miał wówczas 59 lat, ona 51. Jak wygląda ich emerytura? Mieszkają na Florydzie, gdzie pływają po zatoce swoim jachtem. Codziennie grają w badmintona i chodzą po plaży i zbierają muszle. Wyobraźcie sobie to małżeństwo stojących przed Chrystusem, Panem, Królem w dniu Wielkiego Sądu. Panie, spójrz, oto kolekcja naszych muszli. To jest właśnie tragedia. Kiedy przeczytałem tę historię, dostałem gęsiej skórki z przerażenia. Kiedy przeczytałem tę historię, Kasia powiedziała: wow, aż dostałem gęsiej skórki. Nie chciałbym nigdy znaleźć się w takiej sytuacji i nie chcę sobie nawet jej wyobrazić. Drodzy, tak bardzo bym chciał, aby nikt z was tutaj pod koniec swojego życia powiedział: zmarnowałem je. Od razu pojawia się pytanie, co zrobić, aby nie zmarnować swojego życia. Jak żyć? Odpowiedź jest prosta. Musisz zadbać o swoją wieczność, przyszłość, jeszcze będąc na ziemi. To znaczy już dzisiaj. Kochani, Bóg umieścił nas w tym świecie między innymi po to, abyśmy mogli uczyć się od otaczających nas ludzi, jak dbać o niebiańskie interesy. Wiem, że brzmi to trochę dziwnie, jakoś nie koresponduje ze stwierdzeniem, że to my mamy być solą tego świata i światłością tego świata, ale zobaczmy, co mówi Pismo Święte na ten temat. Czy jest możliwe, aby wierzący mógł nauczyć się czegoś od niewierzącego? Otwórzcie Ewangelię Łukasza na 16 rozdziale i przeczytamy pierwszych 8 wersetów. Ewangelia Łukasza 16:1-8. Następnie Jezus zwrócił się do uczniów. Pewien bogaty człowiek miał zarządcę, którego złośliwie oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Wezwał go zatem i powiedział: dlaczego takie rzeczy słyszę o tobie? Przedstaw mi sprawozdanie z twojej działalności, bo nie możesz już dłużej kierować moim gospodarstwem. Wtedy zarządca pomyślał sobie: co mam zrobić, skoro mój pan odbiera mi urząd? Do ciężkiej pracy nie mam już sił, a żebrania się wstydzę. Ale wiem, co zrobię, by mnie przyjęli do swoich domów, gdy już zostanę zdjęty ze stanowiska. I wezwał po kolei każdego z dłużników swego pana. Pierwszego zapytał: ile jesteś dłużny mojemu panu? 40 hektolitrów oliwy, powiedział zarządca na to. Bierz swoje pokwitowanie, siadaj tu szybko i pisz. 20. Drugiego zapytał: a ty jaki masz dług? 44 tony pszenicy. Zarządca na to: bierz swoje pokwitowania i pisz. 35. I pan pochwalił nieuczciwego zarządcę, że tak przezornie postąpił. Z tej historii wynika, że dzieci tego wieku bywają w stosunkach między sobą przezorniejsze niż dzieci światła. Kiedy czytam tę przypowieść, widzę, jak ten świat dookoła nas, w którym żyjemy, pędzi. Pędzi na łeb, na szyję. Widzę ludzi, którzy codziennie rano wstają i pędzą do pracy, gdzie bardzo często przebywają do samego wieczora po to, aby wrócić do swojego domu na noc i rano znowu wstać i powtórzyć to, co było poprzedniego dnia. Wielu z tych pędzących do pracy, aby zarabiać na swoje utrzymanie i utrzymanie swoich rodzin, po drodze gdzieś spłatę kredytu, ma gdzieś w dalekiej perspektywie swoją emeryturę. Ale aby to osiągnąć, trzeba się do tego przygotować, ciężką pracą, niejednokrotnie przez całe życie. Mieszkając we Wrocławiu bez problemu możemy zobaczyć, jak ludzie przygotowują się na swoją materialną przyszłość. Codziennie rano o 6:30, wyruszając z domu, ja sam staję się częścią rzek aut płynących do swojego ujścia, jakim są mniejsze lub większe firmy. Oczywiście w tym miejscu olbrzymi szacunek dla tych wszystkich, którzy zaczęli się uczyć angielskiego o 7 rano. Ciekawe, że nawet zwierzęta potrafią zadbać i przygotować o swoją najbliższą przyszłość. Gęsi i inne ptaki wylatują na południe, kiedy zbliża się zima. Różne gryzonie zbierają zapasy na zimę. Niektóre zwierzęta zapadają nawet w zimowy sen. A w jaki sposób my, wierzący, przygotowujemy się na wieczność? Przypowieść, którą dzisiaj rozważamy, podpowiada nam, w jaki sposób my, wierzący, mamy zabiegać o naszą wieczność. Jest wiele opinii odnośnie tego, z czym mamy tutaj do czynienia, ale przede wszystkim widzimy tutaj człowieka, który zostaje zwolniony z kierowniczego stanowiska. Degradacja. Oceniając swoje zdolności, stwierdza, że on tak naprawdę nic innego w swoim życiu nie potrafi, jak być dyrektorem, siedzieć za biurkiem i pracować umysłowo. Zatem zastanawia się, jak zadbać o swoją przyszłość, zaskarbiając sobie życzliwość dłużników, darując im również część długów. Niektórzy komentatorzy sugerują, że chodzi tutaj o pożyczanie pieniędzy na lichwę, a więc na procent. Żydzi zdecydowanie nie mogli tego robić. Zabraniało im tego prawo. Ci jednak, którzy chcieli obejść to prawo w pewien sposób, zatrudniali kierowników albo menadżerów, szafarzy, którzy zarządzali ich majątkiem. I niektórzy wykorzystywali to dla siebie, ponieważ dla nich to była okazja, żeby przypisać sobie troszkę więcej pieniędzy z procentów. I na przykład pożyczka na 80 korców pszenicy na 25% dawała 100 korców. 50 baryłek pożyczonej oliwy na 50% dawała 100 baryłek oliwy. Często szafarze wyznaczali procenty pod siebie, aby właśnie zarobić i ten zysk ich panów zatrzymać dla siebie. W momencie, kiedy nasz bohater dostaje wypowiedzenie, zaczyna szybko przepisywać księgi, aby z jednej strony zachować twarz, a z drugiej strony zyskać życzliwość i zaufanie dłużników. Być może miał nadzieję, że któryś z nich w momencie, kiedy on zostanie bez pracy, zatrudni jego. W taki sposób zatroszczył się o swoje relacje. Jak się okazuje, takie zachowanie spodobało się właścicielowi. Do tego stopnia, że pochwalił nieuczciwego zarządcę. Już widzę, że niektórzy cieszą się, że Biblia pochwala kombinowanie. Nie idźmy w tym kierunku. Dlaczego pochwalił? Czytamy, ponieważ synowie tego świata są przebieglejsi w swoim rodzaju od synów światłości. Innymi słowy, niewierzący są mądrzejsi, są sprytniejsi w kwestii zapewnienia sobie bytu materialnego tutaj na ziemi niż wierzący w kwestii troszczenia się o swoją wieczność i skarb w niebie. Przypatrzmy się temu zarządcy. On naprawdę znajdował się w nieciekawej sytuacji. Dlatego podjął szybkie i zdecydowane kroki, aby zapewnić swoją przyszłość. Być może przyszłość swojej rodziny. Po prostu podjął kroki, aby się ustawić. On naprawdę przemyślał wiele scenariuszy tego, co może go spotkać. Wyobraził siebie w przyszłości, że może dojść do sytuacji, że będzie żebrać albo wykonywać jakąś pracę fizyczną. Nie chciał nawet o tym myśleć. W końcu przejrzał listę dłużników swojego pana i wszedł z nimi w układy. Dopóki piastował swoje stanowisko, robił wszystko, aby wykorzystać kontakty i wykorzystać swoją pozycję, aby zapewnić sobie dobrą, świetlaną przyszłość. Drodzy, gdybyśmy my wierzący wkładali tyle wysiłku, wkładali tyle kreatywności, energii w budowanie naszego życia duchowego, to z pewnością doświadczalibyśmy bogactwa duchowych błogosławieństw już teraz. Pomyślmy przez chwilę o wysiłku, jaki wkładają ludzie dookoła nas w przygotowanie swojej przyszłości, gwarantującej im spokojną emeryturę. Znam ludzi, którzy pracują po 12 godzin dziennie i dłużej. Znam osobę, która niedawno otrzymała trzeci kredyt hipoteczny na zakup trzeciego mieszkania pod wynajem, a w planie ta osoba ma zaciągnięcie 5 kredytów, tylko po to, aby nie pracować na emeryturze i czerpać zysk z wynajmowanych mieszkań. Znam osobę, która zainwestowała duże pieniądze na giełdzie i każdego ranka spędza kilka godzin śledząc trendy na giełdzie, i ta sama osoba powiedziała mi, kiedy nie miał pieniędzy, żył w stresie, a teraz, kiedy ma dużo pieniędzy, też żyje w stresie, bo może je stracić. Znam wiele osób, które jeżdżą bez przerwy na szkolenia i różnego rodzaju kursy, zdobywając kolejne certyfikaty, które mają za zadanie podnieść ich kwalifikacje. A po co to wszystko robią? Dla zapewnienia sobie tymczasowego, przemijającego bytu. Mój znajomy kiedyś podszedł do mnie, pracujący w dużej korporacji, i powiedział: wiesz, jest u mnie w biurze facet, który codziennie rano wstaje, kiedy jeszcze jest ciemno, biegnie do parku, uprawia jogging przez 40 minut do godziny, wraca do domu, bierze witaminy, inne suplementy, które pomogą mu skupić się na pracy. Kiedy przychodzi, pracuje jak maszyna. Nic nie jest w stanie rozproszyć jego uwagi. I kiedy patrzę na niego, mówi mój znajomy, nie mogę uwierzyć, że ten facet tak oddał się swojej pracy. To jest po prostu jego życie. Żeby było jasne, podając przykłady tych osób, nie mam zamiaru nikogo krytykować, żadnej z tych osób. To są ich decyzje, to są ich strategie na zapewnienie sobie spokojnej przyszłości. Jednakże poprzez te przykłady wyłania się dla nas bardzo ważna lekcja. Jeśli synowie tego świata robią tak wiele, aby zapewnić sobie materialny i przemijający byt na tej ziemi, o ileż bardziej my wierzący mamy wykazywać się wysiłkiem, mądrością, gorliwością, o dbanie o nasze wnętrza, o relacje z Bogiem. Czy mamy się czego uczyć od tego upadłego świata? Myślę, że tak. Jeden z biblistów powiedział: pracowitość ludzi tego świata w sprawach ziemskich powinna zawstydzić oziębłych chrześcijan w ich podejściu do spraw wiecznych. Pamiętam moją rozmowę z pewną panią w banku, kiedy mieszkaliśmy jeszcze w Stanach. Byłem w banku, aby załatwić jakąś sprawę, i okazało się, że ta pani jest Polką i powiedziała, że nie może się już doczekać urlopu, ponieważ wyjeżdża do Polski na miesiąc. Jeśli mieszkaliście kiedyś w Stanach albo wiecie coś na temat pracy tam, to miesiąc urlopu to jest cud, żeby mieć miesiąc urlopu. 21 dni możesz dostać, jak już masz długi staż pracy, ale miesiąc naprawdę musisz być kimś wyjątkowym. I to mnie zdziwiło. I zapytałam tą panią, jak to zrobiła, że może pozwolić sobie na tyle wolnego. Ona powiedziała, wie pan, to jest moja strategia, ja na to pracowałam od kilku lat. Czasami zdarzają się tacy klienci, którzy nie przychodzą w ciągu dnia do banku, ale 5 minut przed zamknięciem. I oni mają duże sprawy do załatwienia, kiedy wszyscy chcą iść do domu. I wszyscy moi koledzy denerwują się, ale ja zawsze byłam spokojna, zawsze byłam miła i spędzałam czas z tymi ludźmi tyle, ile im było potrzeba. I oni to bardzo doceniali. Zaczęli pisać pochwały na mój temat do moich przełożonych i w taki sposób zaskarbiłam sobie życzliwość. Nie chciałam pieniążków za nadgodziny, ale właśnie te wolne dni. I w ten sposób wypracowałam sobie długie wakacje. Byłem pod wrażeniem tej kobiety, że w taki sposób perspektywicznie potrafiłam myśleć, ponieważ to zaowocowało tym, że mogła spędzić więcej czasu ze swoją rodziną i ze swoimi bliskimi. Wysiłek, kreatywność, gorliwość, pracowitość, zdecydowanie w dążeniu do celu to tylko niektóre rzeczy, jakich możemy uczyć się od otaczającego nas świata, w którym żyjemy. Właśnie w oparciu o takie cechy możemy budować naszą relację z Bogiem. Wkładajmy zatem wysiłek, aby Go poznawać coraz bardziej, na nowo, z każdym dniem. Wiecie, co łączy te wszystkie osoby, które dzisiaj wymieniłem jako przykłady, jako ilustracje w tym kazaniu, ale też wiele innych osób, które pracują na swoją przyszłość? Jest jedna rzecz, która łączy ich. To jest strategia. To jest dobra strategia i to jest kluczowe słowo, jeśli chcesz widzieć rezultat swojego planu albo jeśli chcesz widzieć rezultat swoich zamierzeń, swoich marzeń. Przekonałem się o tym kiedyś, jak bardzo ważna jest strategia, kiedy zacząłem chodzić na siłownię. Musisz mieć cel. Musisz zdecydować przede wszystkim, ile razy w tygodniu chcesz chodzić na siłownię, jaki trening robić, jakie ćwiczenia dobrać na dane partie mięśniowe, jakie ciężary używać, jak stopniowo zwiększać te ciężary. Dochodzi do tego również dieta. Ile kalorii, co ma zawierać dana dieta, ile posiłków dziennie, w jakich odstępach czasu. Przez samo chodzenie na siłownię raz w tygodniu i patrzenie, jak inni ćwiczą, nie osiągniesz żadnego rezultatu. Fajnie by było, ale niestety musisz mieć strategię i wprowadzać ją w czyn. A jaką strategię ty masz, aby wzrastać w wierze? Dla wielu chrześcijan ta strategia ogranicza się do jednej godziny w tygodniu spędzonej w budynku dumnie nazwanym kościołem, oczekując wielkich duchowych rezultatów. A kiedy przychodzą problemy, walą się relacje, uderzają jakieś niespotykane sytuacje, właśnie oni płaczą, dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego tak się dzieje? Ty i ja potrzebujemy strategii, aby budować naszą wiarę dzisiaj, aby właśnie, kiedy przyjdą problemy i trudne sytuacje, nie pytać, dlaczego ja? Tak mówią niedojrzali chrześcijanie. Dojrzali chrześcijanie mówią, Panie, czego mogę się z tej sytuacji nauczyć, by oddać Ci chwałę? Bo kiedy przyjdą problemy, będziesz miał rezerwę wiary i dojrzałość w Panu. Większość z nas tutaj słyszała o Billy Grahamie. Był on jednym z największych ewangelistów wszechczasów, zmarł w zeszłym roku pod koniec listopada. Z prostym przesłaniem Ewangelii dotarł do największej ludzi na całym świecie. Jest to niekwestionowane. Miał przywilej głosić Ewangelię i modlić się o najważniejszych przywódców XX wieku i początku XXI wieku. Był pastorem amerykańskich prezydentów, począwszy od Eisenhowera. Na jego krucjaty ewangelizacyjne na całym świecie przychodziły setki ludzi, całe rzesze wychodziły do przodu, reagując na zaproszenie, powierzając swoje życie Chrystusowi. Jak to możliwe, że jeden człowiek był w stanie dotrzeć do tak wielu ludzi na całym świecie? Przede wszystkim to nie była jego zasługa, ale to było dzieło Boże, a Billy Graham był tylko Bożym narzędziem w jego rękach, kiedy jako młody człowiek odpowiedział na jego powołanie. On poświęcił swoje całe życie dla Boga i żył dla Boga każdego dnia, każdej chwili. Zanim wychodził do ludzi z przesłaniem Ewangelii, spędzał godziny na kolanach i na studiowaniu jego słowa. Każdego dnia czytał 5 psalmów, dzięki czemu przechodził przez Księgę Psalmów w miesiąc. Dodatkowo codziennie czytał 1 rozdział przypowieści Salomona, ponieważ uważał, że ta księga mówi o relacjach międzyludzkich i on chciał mieć dobre relacje z ludźmi. Dodatkowo każdego tygodnia czytał Ewangelię, 4 Ewangelie z użyciem komentarzy i we współczesnych tłumaczeniach Biblii. Regularnie powracał do Księgi Dziejów Apostolskich. Jednego razu wyznał, że czasami Słowo Boże wywiera na nim takie wrażenie, że musi odłożyć Biblię, przejść się kilka razy dookoła, żeby złapać oddech. W jego domu i w każdym miejscu, gdzie przebywał, czy to w hotelu, w samolocie, czy w aucie, zawsze obok niego miał otwartą Biblię, aby móc szybko skonsultować swoje przemyślenia i aby przechodząc w domu obok otwartej Biblii zacząć ją czytać. Billy Graham miał genialną strategię poznawania Boga i wzrastania w wierze. Jestem przekonany, że bez tego nie byłby w stanie być tak wielkim błogosławieństwem dla setek tysięcy osób na całym świecie. Nie jesteśmy Billy Grahamem, nie mamy takiego zasięgu, ale chcę wam coś powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Chcę wam powiedzieć, że Słowo Boże jest żywe każdego dnia i Pan Bóg każdego dnia przemawia. Chcę wam coś pokazać, nie po to, że chcę się tym chwalić, ale chcę, żeby to, co wam pokażę, było zachętą dla was, że Bóg jest żywy i każdego dnia mówi. To są zdjęcia moich notatek z zeszłego roku. Każdego dnia czytam rozdział Pisma Świętego i każdego dnia w tym rozdziale jest przynajmniej jeden werset, gdzie Bóg do mnie przemawia. Ja to zapisuję. Zapisuję, jaki to jest werset. I co tego dnia Pan Bóg do mnie tego mówi. Tego jest ponad 300, tylko z zeszłego roku. Słowo Boże jest żywe i Bóg każdego dnia mówi do mnie. Jestem Mu wdzięczny za to, bo mogę mówić do Niego. Chcę Cię zachęcić, abyś przyjął strategię, aby budować swoje życie już dzisiaj w Nim, aby mieć z każdego dnia z Nim żywą relację. Chcę, żeby to właśnie też była dla Ciebie zachęta, aby poznawać Go każdego dnia, abyś nie zwlekał i już dziś zaczął inwestować w budowanie swojego życia duchowego. Czy rozmawialiście kiedyś z agentem od ubezpieczeń? Jeśli nie, to przy pierwszym spotkaniu będziecie zaskoczeni, jak wiele różnych rzeczy można ubezpieczyć. Większość z nas wie o ubezpieczeniu na życie, ubezpieczeniu zdrowotnym, ubezpieczeniu samochodu, którego też jest wiele rodzajów, ubezpieczeniu domu od powodzi, wielu innych rzeczy. Gwiazdy na przykład ubezpieczają bardzo różne rzeczy, nie tylko dom, auto i tak dalej. Niektórzy ubezpieczają włosy, albo na przykład Gemma Haworth, modelka, która prezentuje swoje dłonie w reklamach Cadbury z Chirimela, ubezpieczyła swoje dłonie na 7,5 miliona dolarów. I ponieważ firmy ubezpieczeniowe ciężko pracują, aby zdobyć swoich klientów, ludzie chętnie ubezpieczają się przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami, które w większości nigdy im się nie przytrafią. Jednakże nie martwią się o swoje dusze i nie myślą, że pewnego dnia staną przed Bogiem i zdadzą sprawę ze swojego życia. Co wtedy mu powiesz? Czy pokażesz mu swój dom, na który ciężko pracowałeś całe życie? Samochód? A może kolekcję muszli? Dzisiaj jest dobry moment, aby zastanowić się, czy nie marnujesz swojego życia. Być może dzisiaj jest dobry moment, aby zacząć wkładać więcej wysiłku, kreatywności i energii w relacje z Bogiem, w czytanie Jego słowa, w modlitwę, w spotykanie się z wierzącymi na społeczność. A być może jest to dobry dzień nazwany dzisiaj, aby zainwestować w swoją żonę, męża, dzieci, w odświeżenie relacji ze sobą nawzajem. Chcę, abyś wiedział i chcę, abyś wiedziała, że twoja przyszłość zaowocuje, jeśli już dzisiaj zaczniesz dokładać starań w budowanie swojego życia w Bogu. Skłońmy nasze głowy do modlitwy. Jeśli jesteś dzisiaj tutaj i nie było takiego dnia w twoim życiu, że powiedziałeś tak dla Pana Boga, a chodzisz z tą decyzją od dłuższego czasu, chcę cię zachęcić, że to może być dzisiaj ten dzień, aby przyjść do Niego i powiedzieć: tak, Panie, od dzisiaj chcę być twój. Chcę należeć do ciebie. Chcę, abyś przyjął mnie na swojego syna, na swoją córkę, oczyszczając wszystkie moje grzechy, tak bym stał się nowym stworzeniem w Tobie. Nie zwlekaj. Zrób to dzisiaj. Kochany Ojcze, dziękuję Ci, że Ty dajesz nam kolejny dzień, kolejną szansę, aby odnowić relacje z Tobą. I dziękuję Ci za to, że Ty czekasz i dajesz nam wszelkie możliwości na to, żebyśmy mogli każdego dnia żyć z Tobą. Dziękuję Ci, że Ty nigdy nie odszedłeś i nigdzie nie poszedłeś, ale jesteś przy nas. Panie, daj nam ogień swojego ducha, abyśmy mieli siłę, energię, kreatywność, aby żyć z Tobą każdego dnia. Tak by nasza wiara wzrastała i stawała się z każdym dniem silniejsza. Modlimy się w imię Jezusa. Amen.